Tylko do wtorku? Okazjowy zawrót głowy w Castoramie. Kup wszystko, co tylko chcesz, a otrzymasz kupon o wartości 150 zł za każdy 1000 wydany na cały asortyment w sklepach i na castorama.pl.
Okazje Castorama, na wszystko Castorama.
Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. 47 dni do wyborów samorządowych, a niektóre partie nie wybrały nie tylko kandydatów na radnych, ale też kandydatów na prezydentów. Między innymi Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To Przemysław Wipler, poseł tej partii. Kto będzie waszym kandydatem na prezydenta Warszawy?
Rada Liderów Konfederacji zatwierdziła kandydaturę na prezydenta Warszawy posła Przemysława Wiplera.
Nie znam człowieka.
Ja staram się go poznać od 45 lat i jestem wspólnym kandydatem Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców w koalicji, którą zawiązaliśmy na te wybory na prezydenta Warszawy.
No to jest jakiś żart, czy tak pan na serio?
Bardzo na serio. Dlaczego miałbym żartować tak ważnych spraw? Żartuje ktoś, kto tylko na rok chce być prezydentem Warszawy, a być może na pół roku. To jest niepoważne podejście do Warszawy. Jeżeli ktoś startuje, a wiadomo, że jego marzeniem jest prezydentura Polski, ale może stanowiskiem eurokomisarza się też zadowoli, to jest żart z Warszawiaków.
A kogo pan ma na myśli?
Mam na myśli obecnie urzędującego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który traktuje miasto, tak wstrzymuje procesy inwestycyjne, tak wstrzymuje ważne działania, unika trudnych tematów, a inwestycje, prowadzenie, budowania czegokolwiek są trudne tematy. I znów chce, żeby mu rok jeszcze przedłużyć bycie na wygodnym, dobrze opłacanym fotelu, by on mógł startować na prezydenta Polski.
Wcale nie jest tak dobrze.
Jak na politykę jest dobrze opłacany.
No dobrze, ale wie pan co, tak zupełnie poważnie. No przecież jakby pan naprawdę chciał być prezydentem Warszawy, to by pan wymyślił sobie kampanię wyborczą dużo wcześniej, a nie, że na półtora miesiąca przed wyborami myślę, może wystartuje. No w końcu głupio by było, gdyby partia, która jest w Sejmie, nie wystawiła kandydata.
Dyskusję na ten temat prowadziliśmy bardzo długo, ale ostatnich kilka tygodni to były przede wszystkim dyskusje z naszymi koalicjantami, czyli z bezpartyjnymi samorządowcami. Dopięliśmy te rozmowy w zeszłym tygodniu, uzyskaliśmy akceptację mnie jako wspólnego kandydata na prezydenta Warszawy. W sobotę ogłosiliśmy start wspólnego komitetu. Teraz w tym tygodniu ogłaszamy naszych kandydatów.
Marek Jakubiak w 2018 roku zdobył 2,99%, prawie 3% głosów. Rozumiem, że to jest pański pułap.
9 lat temu ja kandydowałem na prezydenta Warszawy. Osiągnąłem lepszy wynik niż Marek Jakubiak.
Przypomni pan jaki?
Byłem wtedy około 5%. Ale byłem wtedy indywidualnym posłem, nie mając za sobą klubu parlamentarnego, ogólnopolskiej formacji i sojuszu z bezpartyjnymi samorządowcami.
Zobaczymy.
I wtedy mój start ogłoszono 4 tygodnie przed wyborami.
To jest tylko jedna rzecz. 3 rzeczy, krótko, które by pan absolutnie zmienił w Warszawie.
Po pierwsze, Warszawa powinna być znów miastem, w którym się buduje, w którym buduje się nowe mieszkania, ponieważ gigantyczny wzrost cen mieszkań to jest jeden z wielkich problemów warszawiaków.
To pytanie, przepraszam, to dopytam. A mieszkania czynszowe by pan budował, czy kazałby pan po prostu wszystko oddać deweloperom?
Nic się nie oddaje. Deweloperzy budują za swoje, tylko trzeba im wydawać pozwolenia budowlane. Rafał Trzaskowski radykalnie zmniejszył liczbę wydawanych pozwoleń budowlanych i się dużo mniej blokuje niż za...
Budowałby pan mieszkania czynszowe?
Myślę, że nie, ale zrobiłbym porządek z pustostanami i z tym, w jaki sposób zarządza się lokalami komunalnymi.
Chciałby pan zrobić porządek z pustostanami, to bardzo ciekawe. Przepraszam, co może zrobić prezydent Warszawy, który zmusi mnie, na przykład właściciela mieszkania, żeby tam
Ale ja mówię o pustostanach, które są w zasobie imieniu komunalnym. O tym mówię, panie redaktorze. Nie o naruszaniu własności czy wchodzeniu obywatelom w życie, tylko chodzi o to, że są mieszkania, lokale komunalne, które są puste.
Jest zła gospodarka. Jedno usłyszeliśmy, nie dla budownictwa komunalnego.
Koniec wojny z kierowcami, zwężania ulic, utrudniania w sposób celowy poruszania się własnym samochodem w Warszawie. Żadnych stref czystego transportu i zmniejszyć biurokrację, ponieważ w Warszawie pracuje 15 tysięcy urzędników, to jest armia, to jest miasto jest największym pracodawcą w naszej stolicy. Te pieniądze, które idą w chwili obecnej na biurokrację, powinny być przeznaczone na usługi publiczne.
To były te 3 rzeczy, czyli mówimy tak, Niech żyją deweloperzy, nie dla...
Niech żyją mieszkańcy, którzy chcą mieć mieszkanie.
Nie dla mieszkań czynszowych, mówimy nie dla...
Nie powiedziałem nie dla mieszkań czynszowych?
Nie będzie pan ich budował. Nie dla zwężania ulic oraz stref czystego powietrza, czy tam czystego transportu. No i wreszcie trzecie, będziemy zwalniać urzędników, bo jest ich za dużo.
Nie, będziemy wydawać pieniądze bezpośrednio na usługi publiczne.
No ale pan powiedział, że jest 15 tysięcy,
cyfryzujemy miasta. Tak, bo
te pieniądze,
które idą w chwili, powiem tak, Warszawa jest miastem. Ale jest
to zwolnimy tych urzędników, panie pośle,
damy im szansę, tak, pracować na rynku, bo w Warszawie brakuje rąk do pracy.
Proszę państwa, jakie to jest cudowne. Ja pana nie zwalniam, proszę pana, ja panu daję szansę pracowania na rynku.
To jest logiczne. Gdyby w Warszawie było wysokie bezrobocie, byłby jakiś to problem społeczny, ale ja uważam, że pieniądze, które są wydawane na obsługę usług publicznych, powinny iść bezpośrednio na te usługi.
Przemysław Wippler, poseł Konfederacji i kandydat na prezydenta Warszawy, jak słyszymy, jest państwa i moim gościem. Jednocześnie jest pan członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Taka nazwa się przyjęła, więc pan pozwoli, że będę jej używał. I pytanie, czego chciałby się pan w tej komisji naprawdę dowiedzieć? Ale tak naprawdę.
Chciałbym się dowiedzieć, czy w oparciu o błahe przesłanki zakładano obywatelom podsłuchy. Ja mówię obywatelom celowo, ponieważ to skupienie się nadmierne na politykach, konkretnych politykach, politykach dawnej opozycji, obecnego rządu, to jest błąd. Powinniśmy pokazać, że ten problem był szerszy i dotyczył po prostu wszystkich obywateli. Więc przesłanki
wszystkich obywateli,
które...
no tam zdaje się mówiono maksymalnie o kilku tysiącach ludzi. No,
kilka tysięcy to jest podsłuchiwane miasto. To jest całe miasto, w którym wszyscy są podsłuchiwani. Siedmiotysięczne miasto.
Mogliby swoją drogą wybrać jakieś miasto, jedno miasto, w którym podsłuchują wszystkich, a reszcie dać spokój.
No, tylko czy znaleźlibyśmy ochotników do tego miasta. Był taki program, który się nazywał Dom Wielkiego Brata. Tam ludzie celowo decydowali się na ekshibicjonizm i pokazywanie od rana do wieczora całą dobę, jak żyją, jak funkcjonują, bez żadnej intymności, a obywatele mają prawo do intymności.
Mają prawo. Stąd moje pytanie, czego pan się chce dowiedzieć? Bo pan mówi tak, chce się dowiedzieć, czy były błahe przesłanki, ale z drugiej strony ci, którzy będą przesłuchiwani, będą się bronili. To nie my się godziliśmy na to, to sąd.
Bardzo często sądy stoją w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ sposób przygotowania dokumentacji i czas, który ma sąd na decyzję, sprawia, że sąd dla własnego bezpieczeństwa, żeby nie być zaatakowanym, że nie chciał wziąć za przestępców, niestety pochopnie daje.
Panie pośle, o tym będziemy rozmawiać. Pytanie, czy Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?
Jest to bardzo trudna decyzja, dużo trudniejsza niż przystąpienie Polski do Unii Europejejskiej dla wielu krajów, które musiały, jeżeli tak będą wyglądały rozmowy z Ukrainą o akcesji do Unii Europejskiej, jak rozwiązywanie problemu nielegalnego wwożenia gigantycznej ilości płodów rolnych do Polski, to nie będzie żadnej akcesji Ukrainy.
Ja nie pytam, czy będzie, czy nie będzie, tylko pytam pana o pańską opinię. Czy pana zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?
Chciałbym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, ale musimy przy takiej akcesji zabezpieczyć między innymi i przede wszystkim interesy naszych rolników, obywateli. Każdy kraj będzie przy takiej akcesji starał się zabezpieczyć te interesy.
To powinien być kandydatem Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen czy Krzysztof Bosak, bo obaj chcą kandydować. Czy to nie grozi Konfederacji rozłamem? To będzie jedno z pytań, które padną w drugiej części tej rozmowy, na którą już teraz serdecznie zapraszam do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Ale zanim to dokończmy sprawę tego Pegasusa, bo mam wrażenie, że trocheśmy się prześliznęli po tym temacie. Pan powiedział, że chciał, że będzie się chciał dowiedzieć, czy były błahe przesłanki, a ja pytam, czy jest osoba, którą chciałby pan przesłuchać, czy są ludzie, których chciałby pan wezwać na świadków?
Poważnie, znaczy złożyłem wnioski dowodowe o wezwanie około 60 osób, takich, które formalnie były za określone kwestie odpowiedzialne. Ponieważ mamy w Polsce 11 służb, które mogą stosować inwigilację, więc nie wiemy na chwilę obecną, które z tych służb stosowały Pegasusa i inne podobne programy urządzenia. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, wszystkie
czyli
osoby,
ludzie
które...
ze służb specjalnych, tych
ludzie,
chciałbym wam
którzy
przesłuchać.
Nadzorowali służby specjalne ze strony politycznej. Konkretni funkcjonariusze i konkretne osoby funkcyjne w służbach, które dokonywały zakupów, tworzenia procedur, zatwierdzania procedur dotyczących podsłuchiwania, ponieważ jeżeli faktycznie były przekazywane dane osób podsłuchiwanych, rozmowy na serwery w obcym państwie, w Izraelu, z którego mogły bez kontroli, poza kontrolą polskich służb korzystać z służby innych krajów, przede wszystkim Izraela, ale nie tylko, bo firma, od której kupiono to rozwiązanie, to jest firma wojskowa, która podlega szczególnemu pełnemu nadzorowi Ministerstwa Obrony Narodowej i służb państwa Izrael, to znaczy, że dopuszczono się systemowego szpiegostwa wobec własnych obywateli i przestępstwa szpiegostwa, jeżeli osoby będące...
Ale pan na razie jeszcze tego nie wie, a już padają niezłe oskarżenia.
Nie, ale jeżeli tak było, jeżeli jest jasne, jeżeli dane, tak zwana retencja danych, dane były przekazywane, albo jeżeli, przynajmniej niezabezpieczone, żeby nie były przekazywane. Samo to jest problemem. Jeżeli ten system został dopuszczony, a już wiemy, że został dopuszczony bez certyfikacji ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że nie przeszedł takiej procedury, to pytanie, w jaki sposób zabezpieczone, co się dalej dzieje z tymi danymi, w jaki sposób podmiot, który dostarcza nam to programowanie w oparciu o umowę licencyjną...
Proszę? Rozumiem, że tego się pan będzie chciał dowiedzieć.
Tak.
A nie ma pan wrażenia, że i tak naprawdę najważniejsze tutaj jest show polityczne oczywiście, jak w każdej komisji śledczej, jak ze każdej
jak
władzy,
w każdej demokracji na świecie. Czy to jest komisja jasność. W Stanach Zjednoczonych, tak. W kongresie, tak. Gdzie to się dzieje w sposób bardziej podniosły, poważny?
No dobrze, tylko że my teraz mówimy o tym, czego się chce pan dowiedzieć, a tak naprawdę to jest tak, że jedni chcą dojechać drugich i... No...
Ja nie jestem po żadnej ze stron, ponieważ nie byliśmy u władzy w poprzedniej kadencji. Byliśmy w opozycji i wtedy, i teraz.
Waszym interesie politycznym jest dojechanie PiS-u, bo liczycie na to, że na ich trupie politycznym to wy się pożywicie.
I zapewnienie,
część głosów im zabierzecie.
I zapewnienie, tak, ma pan rację, panie redaktorze, ale chcemy też, żeby mieć pewność, że obecny rząd nie stosuje Pegasusa i podobnych rozwiązań.
Już ja to widzę, jak się obecny rząd przyznaje. Każdy rząd się przyznaje. Ale, a tak, bo my też,
ale ta komisja pokaże, że kiedyś rządy upadają, zmienia się ekipa i nagle wszyscy zaczynają mówić, przynosić dokumenty, pokazywać nieprawidłowości, bo to się
dzieje. Niech się pan nie gniewa, pan nie jest dzieckiem, ja też nie jestem dzieckiem, pan doskonale wie, że to jest rzecz, której politycy nie mają w sobie, to znaczy oni wszyscy rządzą tak, jakby byli przekonani, że to już będzie do końca świata.
Politycy tego nie mają, ale funkcjonariusze służb i oficerowie to mają. I jak raz się poparzy jeden kolega, to jest coś takiego jak pamięć instytucjonalna, procedury, i ci ludzie, którzy przychodzą, oni mają inną mentalność niż politycy, to do nich jest ten przekaz. Panowie, zmieni się władza, będziecie mieć problemy, jeżeli będziecie łamać prawo, jeżeli łamaliście prawo.
To zobaczymy w takim razie, jak to będzie tym razem. Powiedziałem, że o to spytam, to też wracam do mojej zapowiedzi. Prawybory mają rozstrzygnąć, kto będzie kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich.
Ja jestem Mencentim, to jest jasna sprawa. Powróciłem do polityki dzięki człowiekowi, którego sam do polityki ściągnąłem, czyli dzięki Sławomirowi Mencenowi. I to jest dla mnie jasne, że jest najbliższą mi politycznie osobą, ale mam naprawdę bardzo, bardzo dobre zdanie na temat Krzysztofa Bosaka. Pracowałem z nim kilka lat jeszcze w Fundacji Republikańskiej. Od kilkunastu lat się kolegujemy. Bardzo cenię, bardzo mi się podoba ewolucja, którą on przeszedł, będąc jeszcze bardzo młodym politykiem, i widzę, że on ma też bardzo dużą zdolność przyciągania do siebie między innymi wyborców właśnie Prawa i Sprawiedliwości.
A nie ma pan takiego poczucia, że to będzie poważniejsza sprawa niż się mogłoby wydawać, bo ewidentnie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena różnią nawet nie poglądy, to też, ale to może nie być najważniejsze, tylko różni ich na przykład strategia polityczna. To znaczy, to widać bardzo dobrze na przykładzie Grzegorza Brauna. Krzysztof Bosak mówi, zostawmy go, bo stracimy głosy. No być może oszołomów, ale to jednak ważna część elektoratu, przynajmniej na razie. Nie gubmy tych ludzi. A Sławomir Mencen mówi, jeśli chcemy kiedyś wyrządzić, a po to przyszedłem do polityki, żeby rządzić, to musimy pogonić szurów i musimy być taką partią bardziej środka niż prawej ściany.
W tym zakresie Sławomir Mencen przeprowadził bardzo, bardzo głęboki, szeroki wykład w ostatnią sobotę. Ten wykład można odsłuchać sobie w sieci na YouTubie, między innymi podczas Forum Wolnościowego w Sejmie. Mówił o to jak uciec z Doliny Śmierci. Doliny Śmierci są takie miejsca w terminologii biznesowej, organizacyjnej, gdzie organizacja się blokuje, nie jest w stanie pójść dalej, więc on powiedział jasno i klarownie podczas tego wykładu, że republikanie amerykańscy muszą mieć człowieka Bizona w swoich szeregach, tego chłopa, który forsuje Kapitol, ale człowiek Bizon nie może być w ścisłym kierownictwie partii republikańskiej.
Czyli chodzi o to, że Grzegorz Braun, jeśli dobrze rozumiem, może być gdzieś tam w zapleczu naszym, ale nie może być naszą twarzą.
W zeszłym roku, gdy była kampania wyborcza, to był roztropny wybór i bardzo przemyślany, że jest właśnie dwóch liderów, którzy są twarzami bardziej wolnościowej, bardziej konserwatywno-narodowej części Konfederacji.
I czym to się skończyło? Skończyło się to tym, że wchodzi do Sejmu Grzegorz Braun z gaśnicą?
Skończyło się tym, że Janusz Korwin-Mikke, który wyłamał się z tego konsensusu, nie jest w chwili obecnej parlamentarzystą. Tym się to skończyło.
No dobrze, to tylko połowa prawdy. Bo druga połowa prawdy to właśnie poseł Braun, o którego teraz toczy się poważny spór, o czym pan doskonale wie, ale rozumiem, że nie może pan publicznie przyznać, nie, że między dwoma liderami jest poważny spór.
Ja już jasne stanowisko w tej sprawie również. Za każdym razem mamy sekcję Grzegorza Brauna w tym programie.
Nie mamy sekcji teraz Grzegorza Brauna. Ja nie chcę o nim rozmawiać. Chcę rozmawiać o tym, czy jest różnica między... To znaczy, wiadomo, że jest
oczywista
między Mencenem
różnica.
A Bosakiem także różnica w strategii.
Jest w strategii i taktyce. Ale ja jestem dobrej myśli, jestem przekonany, że będziemy w stanie w obu stronach się rozwijać. W chwili obecnej z jednej strony mamy poważny kryzys przywództwa, nie tylko przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości, którego przejawem jest między innymi wystawienie takiego, a nie innego kandydata na prezydenta Warszawy.
Pan powinien się cieszyć.
I ja będę w olbrzymiej mierze zabiegał o wyborców właśnie Prawa i Sprawiedliwości, wśród których w Warszawie jestem zdecydowanie bardziej kojarzony niż ich kandydat na prezydenta. Ja mam sygnały od radnych PiSu, którzy mówią, że na mnie będą głosowali, no bo mnie znają, a tego chłopa w ogóle nie znają, którego nie wystawili.
Z drugiej strony mamy,
konserwatywno liberalną formację, która chce też od tych wyborców liberalnych iść trzeciej drogi, która nie spełnia swoich obietnic wyborczych.
Nie ma pan tych wyborców trzeciej drogi, którzy chcieliby na pana głosować, niech się pan nie gniewa, może się pan sparzyć.
Podczas kampanii wyborczej straciliśmy wyborców głównie na rzecz trzeciej drogi.
Wie pan co, ma pan rację, bo ta rozmowa dzisiaj jest o tyle obarczona tym błędem, że no przecież pan mi nie powie, nie mam żadnych szans.
Trzecia droga
muszę
nie
kandydować.
Ma w obecnie żadnego kandydata na prezydenta Warszawy.
No nie ma,
jak ogłoszą, to jeszcze później ogłoszą niż mnie.
Ale po co oni mają ogłaszać kandydata na prezydenta Warszawy, który...
Wystawiają własną listę do Warszawy, bo ta lista osiągnie fatalny wynik, jeżeli nie wystawią swojego kandydata na prezydenta, a ich kandydat na prezydenta będzie musiał się z lewicową senator Biejat zderzyć, z Rafałem Trzaskowskim, pretendentem, faworytem i ze mną.
No i z Tobiaszem Bochańskim, o którym pan raczej zapomniał.
To prawda, ale nie tylko ja o nim zapomniałem.
Zobaczymy rzeczywiście, czym to się skończy, choć muszę powiedzieć, że udawanie, że mnie to jakoś przesadnie ekscytuje, przychodzi mi z trudem. Nie, to jest niepoważne. Wszyscy po prostu wychodzą z założenia, że i tak wygra Trzaskowski, to co my się będziemy męczyć?
Podobnie z założenia wychodziła ekipa Platformy Obywatelskiej przy wyborach Brynsława-Komorowskiego.
To prawda.
Ze słynnym tekstem, że musiałby zakonnicę po pijaku na pasach przejechać, żeby przegrać te wybory. Nie przejechał, a przegrał. Bo przychodzą takie momenty, w których warszawiacy mówią okej, faktycznie, nie tylko warszawiacy, ogólnie obywatele mówią okej, może spróbować zaryzykować coś zmienić, bo mamy na to komfort.
Pan powiedział o człowieku Bizonie, czyli amerykańska polityka nam się tutaj pojawiła. To jest czas na pytanie o Donalda Trumpa, który ma duże szanse, żeby wygrać wybory prezydenckie, bo to jest prawie pewne, że wystartuje, że zwycięży w prawyborach republikanów. No i pytanie, czy Trump w Białym Domu ponownie, to dla Polski zagrożenie czy szansa?
I jedno i drugie, to zależy od tego, jaką on będzie prowadził w szczegółach politykę i na ile będzie egzekwował pewnego rodzaju postulaty, które w chwili obecnej podnosi. Dla mnie wymuszanie siłowe na Europie i na krajach NATO, żeby wydawały określoną część swojego PKB na uzbrojenie, na zbrojenie, na prawdziwą armię, jest słusznym, rozsądnym postulatem. Większość krajów NATO, Polska nie jest taka, ale większość krajów NATO, w tym Niemcy, Francja, inne kraje...
Niemcy w tym roku po raz pierwszy od lat będą wydawały 2% swego PKB na armię.
A jak Trump zostawał po raz pierwszy prezydentem, żądał, żeby inne kraje natowskie, w tym Niemcy, zaczęły to robić, grożąc między innymi realokacją baz wojskowych amerykańskich na te, w tym największej bazy w Europie, w Ramstein, do innych krajów, być może do Polski.
To się nie stało, jak pan wie. To jest poważna sprawa.
Ale mamy w chwili obecnej gigantyczny kontyngent amerykański, którego w Polsce...
I to dobrze.
Tak, to bardzo dobrze.
Wie pan, że część waszego elektoratu też, zwłaszcza waszego, uważa, że tego typu rzeczy to wciąganie Polski do nie naszej wojny?
To nie my decydujemy, czy to jest wojna nasza, nie nasza, tylko facet, który ma milionową armię na terenie Ukrainy. On się nazywa Władimir Putin i to jest człowiek, który może po zakończeniu operacji na terenie Ukrainy tą armię zdecydować przenieść niestety bliżej nas.
Tak może się wydarzyć, tylko pytałem o waszych wyborców, bo naprawdę znaczna część, może nieznaczna, a w każdym razie bardzo głośna i hałaśliwa część wyborców Konfederacji mówi, to nie nasza wojna.
To jest nasza wojna, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. To jest wojna, która ma przybliżyć Federację Rosyjską do polskich granic. To jest wojna, przy której niszczona jest infrastruktura, niszczony jest kraj. Kraj ludnościowo bardzo zbliżony do Polski, terytorialnie dużo większy. Kraj, który ma gigantyczny potencjał do rozwoju zasobowy, jeżeli chodzi o zasoby naturalne. I po Ukrainie Polska jest potencjalnie kraje bałtyckie w strefie celów.
Ja mam tylko ostatnie pytanie w takim razie, bo mówi pan o Ukrainie, że ona jest tak podobna do Polski. To w sumie powinniśmy się chyba cieszyć, że Ukraińcy przyjechali do Polski pracować, a może się nawet osiedlić. Przy naszych dramatycznych zupełnie jakichś kłopotach z demografią, znaczy tym, że Polacy nie chcą mieć dzieci.
Ukraińcy też nie chcą mieć dzieci.
Ale przyjeżdżają tutaj młodzi pracować.
I to jest bardzo dobry aspekt. Przyjazdy do pracy są okej, nikt tego nie krytykuje.
Wszyscy nam dramatycznie. Wszyscy powinni przyjeżdżać do pracy, czy tylko Ukraińcy?
Powinniśmy prowadzić politykę zatrudnieniową, imigracyjną, taką, w której preferujemy ludzi z naszego kręgu kulturowego. Tym kręgiem kulturowym między innymi jest i najbliższym rezerwuarem jest Ukraina. Z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, w ten sposób osłabiamy zdolności obronne Ukrainy i ci młodzi mężczyźni, którzy być może powinni bronić swojego kraju, będą tworzyć polskie PKB. Budować potęgę polskich firm, dawać szansę, żeby polscy rolnicy prowadzili działalność.
Ale pan się naraża z niektórym swoim wyborcom, ale pan się naraża.
Ale ja wiem, kto na mnie osobiście głosował i ci ludzie, którzy wiedzą, że mam inne poglądy niż ja, już od wielu tygodni bardzo intensywnie hejtują mnie, wiedzą, że się tym dramatycznie strasznie przejmuję.
Miała być impreza na Mazowieckiej. I nie było.
Żona nie pozwoliła. Powiedziałem, że żonę zapytam. Także nie
obiecanki,
było zgody.
Obiecanki, cesanki, nawet w takich sprawach nie można
panu
wierzyć.
Każdy ma swojego szefa. Można, ale ja mówiłem, że zapytam żonę, czy da radę.
Bardzo państwu dziękuję, bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przemysław Wipler był państwa gościem.
Dziękuję bardzo. Też.